Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, Anna Stańczak, zapraszam na gościa dnia. Stowarzyszenie Zielono mi realizuje projekt To od Ciebie zależy, czym oddychasz, kampania informacyjno-edukacyjna. I w ramach tej akcji porozmawiamy dzisiaj o powietrzu. Naszym gościem jest Piotr Rzeszotarski, kierownik działu przyrodniczego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Dzień dobry.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
No to zacznijmy od tego, czym w ogóle są te zanieczyszczenia powietrza.
To nie jest takie proste, jak wszystko dookoła nas, więc zanieczyszczenia powietrza mamy i naturalne, i sztuczne, czyli wytworzone przez człowieka. Tymi naturalnymi zanieczyszczami są powietrza, są przeważnie te pyły, te związki, które naturalnie dostają się do naszej atmosfery. Przeważnie to są wybuchy wulkanów, to jest największe zanieczyszczenie powietrza naturalne. Ale
nie mamy na nie wpływu.
Nie mamy na nie wpływu jeszcze, może kiedyś. A te nienaturalne zanieczyszczenia środowiska, nasze powietrza, to przeważnie są wszystkie spaliny, które spalamy, nasze wydobyte paliwa kopalne, czy ropa naftowa, czy węgiel kamienny, czy spalanie traw, drzewa i tak dalej. To wszystko powoduje nam zanieczyszczenie powietrza.
Czyli jakie są zanieczyszczenia w powietrzu?
W powietrzu mamy gazy i pyły. Te gazy, czyli tlenki siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, tlenek węgla, to są związki gazowe, które zanieczyszczają nam powietrze. I pyły, są to pyły, które też wytwarzane są przy spalaniu paliwa. I to są pyły te niskoemisyjne, czyli te mikropyły, które powodują nam wiele zagrożeń dla naszego zdrowia.
Mhm. Czyli co jest taką główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza? Oczywiście tutaj nie pytam o te wulkany. Bardziej w jaki sposób człowiek zanieczyszcza to powietrze?
No oczywiście, jeżeli spalamy jakieś czy śmieci, czy odpady, czy bardzo zanieczyszczony węgiel, który nie jest takiej pierwszej jakości, jest zanieczyszczony właśnie tlenkami siarki. To jest najgorsze, bo to powoduje znów opad kwaśnego deszczu. Więc tutaj spalanie tych produktów nie takiej jakości odpowiedniej, nie czystości odpowiedniej, które powinny być przygotowane do spalania w naszych mieszkaniach, ogrzewaniach mieszkań, to powoduje największe zanieczyszczenia, plus wiadomo, samochody i produkcja, czy na przykład tutaj w Płocku oczywiście mamy największy problem z naszą rafinerią płocką. To tutaj Płoc i okolice, to tu jest największa taka zmora miasta.
Na samym początku wspomniał pan o węglu, który jest wątpliwej jakości, ale skąd ja, szary człowiek, mogę wiedzieć, czy ten węgiel jest dobrej jakości, czy jest złej jakości? Jak to sprawdzić?
Na oko ani organoleptycznie tego nie sprawdzimy. Mhm. Tutaj te wszystkie normy jakości powinny...
Czyli nie smakujemy.
Nie smakujemy, nie próbujemy, nie rozpuścimy tego w szklance wody i nie popatrzymy, co jest. Jeżeli byśmy to rozpuścili i oddali do laboratorium, to na pewno byśmy dowiedzieli się skład chemiczny tego węgla i czy jest on zanieczyszczony, jakimi tlenkami, czy siarki jest w odpowiednią ilość, czy azotu, tlenków azotu przy spalaniu węgla nie będzie za dużo, ale na oko tego nie zrobimy. Musimy zawierzyć tym osobom, które są, sprzedają nam te produkty i wtedy będziemy mogli wiedzieć, czy ten węgiel jest dobry, czy nie. Te normy powinny być wypisywane przy sprzedaży.
Mm-hmm. No tyle, o ile nie sprawdzimy sobie tego węgla, musimy jednak zaufać producentom. No to czym nie palić może w tym piecu jeszcze, oprócz tym zanieczyszczonym węglem?
No niestety, kiedyś były normy i spalania, odpowiednia powinna być jakość paliwa, a teraz...
Pali się wszystko.
Pali się wszystko, no oprócz opon zimowych. Ja się śmieję, że może i nawet oponami zimowymi palić zimą, a letnimi latem, no ale wiadomo, że tym nie wolno, bo znaczy ustawy ani rozporządzenia, że wolno palić jakimikolwiek odpadami czy śmieciami, nie ma. To tylko zostało jakieś przyzwolenie jednej osoby, że można palić wszystkim, bo trzeba ogrzać się i nie będzie to kontrolowane. Na pewno nie wolno palić plastikami i odpadami, które mamy. To jest największa zmora, ponieważ te odpady muszą być spalane w spalarniach śmieci w odpowiednich warunkach i w odpowiednich temperaturach, wysokich temperaturach, kiedy te wszystkie związki chemiczne się rozpadają do tych związków prostszych i nie zagrażają środowisku ani naszemu zdrowiu. A paląc takimi butelkami, szmatami sztucznymi, jakimiś produktami, nie uzyskujemy w naszych domowych piecach tak wysokich temperatur i tak dużej ilości nie dostarczamy tlenu, żeby te związki chemiczne rozłożyć do tych prostszych. Więc nie powinniśmy wkładać i palić jakimikolwiek plastikami, śmieciami, butelkami i innymi produktami. Drewno suche, węgiel dobrej jakości, to powoduje, że te spaliny wydobywające się z komina nie aż tak bardzo nam zagrażają.
No dobra, to w takim razie właśnie jakie są skutki tego zanieczyszczenia powietrza?
No oczywiście alergie, astma, zapalenie gardła, zapalenie dolnych i górnych dróg oddechowych. Więc te takie czynniki, które mamy na pierwszy rzut oka. Takich, których nie widzimy, to nasz cały organizm, płuca są, do płuc dostaje się takie zanieczyszczenie i jest rozprowadzane po całym naszym organizmie. Więc to nie jest tak, że my tylko w płucach mamy zanieczyszczenie, ale i w paznokciach, w nogach, w mózgu, w wątrobie i tak dalej. To powoduje wiele skutków, których w ciągu jednego czy dwóch dni nie zauważymy, oddychając takie powietrze, a będzie nam się to ciągnęło przez wiele, wiele lat i zagrażało naszemu życiu, więc i skracało je, bo to od tego no, my będziemy mogli żyć, ale każdy chce jak najdłużej, więc powinniśmy oddychać czystym powietrzem i dbać o to, żeby każdy dbał o drugą osobę, bo tak jak ktoś pali w piecu odpadami, no to truje swoich sąsiadów, więc musi wiedzieć o tym, że nie tylko siebie, ale i też okolice zatruwa.
I zaraz porozmawiamy o tych, o tym, co jeszcze możemy zrobić tak naprawdę, ale wspomniał pan tutaj o chorobach, czyli tak naprawdę od zanieczyszczenia powietrza choruje nam całe ciało.
Cały organizm nam choruje, to ostatnie badania chyba, jak czytałem, w Anglii, wykazały, że nawet noworodki mają, te, które przebywały w takim zanieczyszczonym powietrzu, to nawet noworodki już są zakażone tlenkami węgla i azotu. Więc część tych substancji przenika przez krwoobieg matki do dziecka, więc to jest naprawdę poważne i nie powinniśmy tego bagatelizować.
A to, czyli jakie jeszcze choroby mogą wywołać takie zanieczyszczenia powietrza? Bo wspomniał pan tu o astmie?
Wspomniałem o astmie i zapalenia gardła. To są najczęstsze. Ale organizmy, które bardzo długo przebywają w tak zanieczyszczonym powietrzu, też mogą wytwarzać nowotwory, których nie potrafimy jeszcze w 100% leczyć i to nie jest leczenie bardzo przyjemne. Wiemy, że tutaj samorząd województwa mazowieckiego prowadzi już budowę oddziału takiego oddziału radioterapii, który pomoże tutaj mieszkańcom okolicznych powiatów w leczeniu tych chorób, ale najlepiej jest zapobiegać niż leczyć. Każdy to powinien wiedzieć.
No właśnie, ta radioterapia to już taki ostatni, chyba ostatnia deska ratunku. Porozmawiajmy może bardziej o tym, jak do tego nie dopuszczać, żebyśmy na tej radioterapii wylądowali, czyli w jaki sposób społeczeństwo może jeszcze wpływać na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Co my, szare ludki tutaj, możemy zrobić?
Szare ludki, oczywiście powinniśmy zadbać o to, żebyśmy spalali ogrzewali mieszkania, bo to przychodzi zima i to nas najbardziej trapi, to powinniśmy wymienić piece na te bardziej ekologiczne. Teraz jest duża moda i wszyscy by chcieli pompy ciepła. To jest bardzo ekologiczne źródło ciepła.
Teraz są też fajne dofinansowania na te nowe piece.
Oczywiście, więc. Że tak. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma dofinansowanie i w nowej perspektywie unijnej też będą duży nacisk na właśnie takie źródła energii ekologiczne.
Czyli wywalamy śmieciuchy, kopciuchy?
Wywalamy śmieciuchy, wywalamy kopciuchy. Nawet pewnie w dalszej przyszłości będziemy likwidować piece gazowe i olejowe, żeby przejść na tą bardziej czystą, zieloną energię, czyli pompy ciepła, fotowoltaika i tutaj jest wtedy zero emisyjności. Tutaj nie ma emisji żadnych gazów, pyłów i tak dalej, więc tu powinniśmy się już przyłożyć i zastosować te bardzo ekologiczne źródła ciepła. A sami, żeby oczyścić te powietrze, Sadźmy po prostu drzewa, sadźmy rośliny. To bardzo pomaga środowisku, ponieważ rośliny, żeby rosnąć, potrzebują dwutlenku węgla, który produkujemy przy spalaniu opału.
No właśnie, ostatnio jak rozmawialiśmy też o tym powietrzu, no to rozmawialiśmy dużo o tych roślinach. Przypomnijmy może, jakie te rośliny warto mieć w domu i co właśnie warto sadzić.
Te rośliny domowe, które oczyszczają powietrze, to tak jak mówiliśmy wcześniej, paprotki, ale do oczyszczania powietrza zewnętrznego powinniśmy sadzić sporo drzew. Niezależnie, czy to będą drzewa iglaste czy liściaste, wiedzmy o tym, że drzewa iglaste pobierają dwutlenek węgla, wydalają tlen, bo to jest ich po prostu pokarm całorocznie, a drzewa liściaste tylko w naszym klimacie produkują tlen w okresie wegetacyjnym, czyli od wiosny do jesieni. Zimą praktycznie śpią. I tutaj, jeżeli byśmy posadzili w naszych ogrodach sporo drzew, to każde drzewo jest w stanie oczyścić bardzo dużą ilość powietrza.
A jak o te drzewa dbać teraz? Grudzień?
Teraz drzewa owijamy te które wymagają, są z ciepłych czy klimatów, to owijamy jakimiś matami słomianymi, żeby nam nie zmarzły, a te po prostu, te nasze, dadzą sobie radę w taką zimę.
Te owocowe, rozumiem.
Owocowe też. Owocowe bardziej musimy zadbać na wiosnę, pomalować w styczniu, lutym wapnem, żeby nam mrozowo nie popękały, a młode drzewka oczywiście najlepiej chochołami owinąć, żeby ani sarna, ani zając, czy mróz nam ich nie poniszczył.
No dobra, ale jest grudzień, teraz nie sadzimy chyba już żadnych drzew, to nie jest dobra pora. Czy jest zawsze dobra pora na drzewo?
Zawsze dobra jest pora na sadzenie, kiedy możemy szpadel wbić w ziemię. Czyli ziemia jeszcze może aż tak nie zmarzła, chyba jeszcze
nie ma
takich przymrozków, więc możemy spokojnie jeszcze teraz w grudniu zasadzić sobie drzewko. Gorzej jest, jak nam ziemia zmarznie i nie możemy tego szpadla wbić, to wtedy tych drzew nie możemy sadzić, więc kiedy ziemia jest niezmarznięta, można spokojnie sadzić drzewa, spokojnie sadzić krzewy. One wtedy mają szybszy start wiosną, ponieważ kiedy tylko ruszy wegetacja, to zanim my wsadzimy, to będzie kwiecień, maj, a te drzewa, które wsadziliśmy w grudniu z możliwością wykopania dołka, już ruszą nam w marcu. W marcu zaczną się ukorzeniać i ten rozwój będzie ich szybszy niż tych drzew, które będziemy sadzić w maju czy kwietniu.
A ja myślałam, że to jest jakaś specjalna pora na sadzenie drzew, tak jak niektóre rośliny sadzi się, nie wiem, tylko w marcu, inne tylko w kwietniu, to że drzewa też mają jakąś taką swoją ulubioną porę.
To zależy, czy sadzimy drzewa z gołym korzeniem, czy doniczkowe. Przeważnie teraz w szkółkach mamy drzewa doniczkowe, czyli z taką bryłą korzeniową już wyrośniętą, to te możemy sadzić całym rokiem, a drzewa z gołym korzeniem, które kupujemy ze szkółek takich leśnych, musimy sadzić albo jesienią, do tego grudnia, kiedy możemy to wykopać, albo wiosną, kiedy nie ruszy jeszcze ta wegetacja. To jest ta różnica. A te rośliny, które sadzimy maju, czerwcu, to są rośliny, które nie dają sobie rady zimą. Mhm. Bo mamy jednoroczne rośliny, na przykład surfinie, czy jakieś krzewy, które, czy warzywa, no to one nie przetrwają zimy. A te rośliny, które mają nam wiele lat posłużyć, wszystkie byliny, które sadzimy, można sadzić jeszcze w grudniu.
A propos właśnie tych drzew doniczkowych, no to mamy grudzień, wiadomo, że zaczyna się szał na choinki, każdy będzie ubierał choinkę w domu. Wśród oferowanych przez sprzedawców są też choinki w doniczkach. Co pan myśli o tych choinkach w doniczkach? Czy one faktycznie, czy one się sprawdzają? Czy ja taką choinkę, jak kupię w doniczce, mogę się czuć taka pewna, o, zadbałam o to środowisko, potem ją pójdę, posadzę i ta choinka mi się przyjmie, bo z moich tutaj obserwacji, no żadna ta choinka się nie przyjęła.
Bo nie została odpowiednio potraktowana. Mhm. Choinka, która jest doniczkowana, która jest bardzo dobrze zdoniczkowana i ma bardzo dobrą bryłę korzeniową, bo czasami jest tak, że one są wykopywane tuż przed świętami, teoretycznie wsadzane do doniczek, a bryły korzeniowej praktycznie nie ma, to trzeba sprawdzić. Po prostu kupując taką choinkę, odwrócić ją do góry nogami i sprawdzić, czy korzonki wystają poza doniczkę. Jeżeli korzonki wystają poza doniczkę, ta choinka rosła w tej doniczce przynajmniej dwa sezony. Jeżeli nie ma tych korzonków, będzie ciężko, ale wiedzmy o tym, że jeżeli kupujemy choinkę w grudniu i wsadzamy ją, wnosimy ją do domu nie mamy temperatury 5 czy 2 stopni.
Mamy ciepło.
Mamy ciepło, mamy sucho. Choinka wtedy myśli, o, przyszła wiosna, to ja zaczynam rosnąć. Mhm. Trzymamy ją 2-3 tygodnie. My nawet nie zauważymy, że ona już zaczęła puszczać pąki, pobierać więcej wody, puszczać soki w organizmie swoim. Wystawiamy ją na mróz, na balkon. Ona, myślimy sobie, o, poczeka do wiosny, to ja ją wkopię. A ona w tym momencie umiera. I tu jest ten błąd. Jeżeli kupujemy taką choinkę, to albo ją trzymamy już w domu do wiosny, niestety, albo z powrotem jej obniżamy stopniowo temperaturę, nie wystawiając jej od razu na mróz.
Czyli do piwnicy na przykład?
Do piwnicy albo do jakiegoś chłodnego pomieszczenia, gdzie powoli obniżymy jej temperaturę i ona znów zacznie hibernować. I wtedy możemy znów, jak ją wystawimy ją na mróz, ona sobie spokojnie da radę i na wiosnę ją wsadzimy. W tym momencie damy radę taką choinkę wsadzić.
No to ci, co mają piwnicę albo na przykład garaż, no to jeszcze mogą sobie na to pozwolić,
tak,
bo...
gorzej w blokach.
W bloku, no ja sobie nie wyobrażam trzymać choinki do wiosny, no niestety.
Można. Święta zawsze są przyjemne i można je przedłużyć taką choinką.
Święta cały rok. Czyli trzeba ją trzymać tak naprawdę do marca.
Trzeba trzymać ją przynajmniej do marca w domu. I bardzo intensywnie podlewać. Bardzo intensywnie podlewać, ona wtedy zacznie puszczać, nawet może puścić nowe igły, jak będzie miała wystarczającą ilość światła.
Bo te choinki, które wkładamy w stojaki i podlewamy, to one się nie przyjmą już później, prawda?
Nie.
Nie mają szans.
Nie dadzą rady, nawet jakbyśmy w ukorzeniacze i inne substancje wspomagające je włożyli, to nie. Tylko pamiętajmy, że taka choinka, jeżeli byśmy ją oddali do firm, które produkują pelet, one bardzo dobrze, z nich dobry pelet do piecy się robi.
Czyli nie wszystko stracone,
nie
jeszcze wszystko możemy stracone. Ją
zawsze
wykorzystać.
Zawsze można drugie życie jej takie w odpowiednim miejscu
znaleźć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Piotr Rzeszotarski, kierownik działu przyrodniczego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję.
Do usłyszenia, dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia.